Rozpoczynamy wiadomości na antenie Radia Maryja. Ojciec Święty Franciszek wskazał, że Chrystus chce wejść do łodzi naszego życia, takiego, jakie ono jest. W rozważaniach poprzedzających modlitwę Anioł Pański w Watykanie papież nawiązał do fragmentu Ewangelii o Jezusie, który wszedł do łodzi Szymona i powiedział: „Wypłyńcie na głębie i zarzućcie sieci na połów”. Ojciec Święty zauważył, że pusta łódź to symbol naszej nieudolności, jednak jak dodał, Pan postanawia wsiąść do naszej łodzi i czyni ją mównicą do głoszenia słowa.
Pan lubi to czynić, wchodzić do łodzi naszego życia, kiedy nie mamy niczego, co moglibyśmy Jemu zaoferować. Lubi wejść w nasze pustki i wypełniać je swoją obecnością, posłużyć się naszym ubóstwem, aby głosić swoje bogactwo, naszymi narzędziami, aby głosić swoje miłosierdzie. Pamiętajmy o tym. Bóg nie chce statku wycieczkowego. Wystarczy mu uboga, rozklekotana łódka.
Papież pytał też w tym kontekście, czy wpuszczamy Chrystusa do łodzi naszego życia.
Czasami czujemy się niegodni, bo jesteśmy grzesznikami, ale to tak naprawdę jest wymówka, która nie podoba się Panu, ponieważ Go od nas oddala. On jest Bogiem bliskości, nie szuka perfekcjonizmu, lecz tej gościnności. Mówi także do Ciebie: pozwól mi wejść do łodzi Twojego życia, takiego, jakie ono jest.
Na koniec spotkania z wiernymi papież nawiązał do obchodzonego w niedzielę Międzynarodowego Dnia Zerowej Tolerancji wobec okaleczania żeńskich narządów płciowych. Mówił, że co roku poddaje się tej praktyce na świecie 3 miliony dziewcząt i kobiet. Papież podkreślił, że ten proceder upokarza ich godność. Wideo z papieżem możecie Państwo zobaczyć na naszym portalu. Żołnierze z 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej Stanów Zjednoczonych docierają do Polski. Na lotnisku w Jasionce lądują amerykańscy żołnierze, którzy będą stacjonować w naszym kraju. To najlepsza odpowiedź na zagrożenia, które dotyczą wschodniej flanki NATO, powiedział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Pentagon zapowiedział czasowe zwiększenie liczby wojsk amerykańskich w Europie. Ma to związek z koncentracją rosyjskich wojsk przy granicy Ukrainy. Szef MONU podkreślił, że razem jesteśmy silniejsi. Do Polski trafi 1700 amerykańskich żołnierzy. Wcześniej dotarł sprzęt wojskowy.
Żołnierze będą operowali w południowo-wschodniej części naszego kraju, a więc wschodnia flanka Sojuszu Północnoatlantyckiego, stanowiąca wschodnią granicę Rzeczypospolitej Polskiej. To jest miejsce, które skupia uwagę całego Sojuszu Północnoatlantyckiego, również uwagę naszą, uwagę Wojska Polskiego, ale także w relacjach dwustronnych uwagę Stanów Zjednoczonych. To najlepsza metoda, żeby odstraszać ewentualnego agresora. A więc odstraszanie i solidarność to najlepsza odpowiedź na agresywną politykę Moskwy.
Polska zabiega o dalsze wzmacnianie wschodniej flanki NATO. Przedstawiciele naszej dyplomacji są w stałym kontakcie ze stroną amerykańską. Polska wspiera także Ukrainę w obliczu możliwej rosyjskiej agresji. Naszym sąsiadom przekażemy m.in. broń defensywną. Rosja zgromadziła przy granicach z Ukrainą ponad 100 tysięcy żołnierzy oraz sprzęt wojskowy. Rosyjscy żołnierze znajdują się także na Białorusi. W podkarpackim Krasiczynie zakończyła się w niedzielę 32. edycja konferencji Europa Karpat. W dwudniowym wydarzeniu uczestniczyli polscy i zagraniczni parlamentarzyści, samorządowcy oraz eksperci. Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in. znaczenie dyplomacji parlamentarnej dla bezpieczeństwa Europy, Zielony Ład czy odbudowa gospodarki regionu Karpat po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa. Inicjator konferencji, poseł PiS-u Marek Kuchciński, wskazał, że w tym roku między innymi powołano Międzynarodowy Klub Europy Karpat,
którego zamiarem takim naszym jest, którego intencją, celem będzie tworzenie oddziałów, delegatur czy miejsc takich klubów lokalnych w różnych miejscach, w różnych częściach Europy Karpat, tam gdzie będzie ochota i gdzie będzie zgłoszenie. I to te kluby mogą prowadzić państwo, burmistrzowie, wójtowie, starostowie. Te kluby mogą być prowadzone przy uniwersytetach, czy przy organizacjach pozarządowych, czy innych instytucjach, bądź osobach prywatnych, które mają do tego możliwości.
Marek Kuchciński dodał, że jednym z najważniejszych efektów konferencji jest deklaracja odpowiedzialnych za transport ministrów z Polski i Ukrainy, że tranzyt kolejowy przez Ukrainę zostanie odblokowany 10 lutego. Handlowa Solidarność protestowała w niedzielę w Cieszynie przed jednym ze sklepów francuskiej sieci, który podszywa się pod dworzec autobusowy. Była to pierwsza niedziela po wejściu w życie noweli o zakazie handlu w tym dniu. Ustawodawca ukrócił proceder podszywania się sklepów pod placówki pocztowe. Sieci handlowe podejmują nowe próby obejścia zakazu. Placówka w Cieszynie ogłosiła się dworcem autobusowym. Przed sklepem istnieje jedynie przystanek komunikacji miejskiej. Szef handlowej Solidarności Alfred Bujara powiedział, że jest to parodia. Jak zauważa, dworzec nie spełnia warunków przewidzianych w ustawie. W sklepie jest także sprzedawany alkohol. Związkowiec zauważa, że na dworcach i miejscach użyteczności publicznej nie można handlować napojami wysokoprocentowymi. Alfred Bujara zaapelował do ministra sprawiedliwości, a także głównego inspektora pracy o kontrolę w placówkach handlowych.
Liczymy, że odbędą się kontrole, że te kontrole będą sukcesywne, skuteczne. Według mnie te kary powinny być 100 tysięcy. Również wniosek do sądu o zabranie możliwości prowadzenia działalności w Polsce, bo mamy do czynienia dzisiaj, przed nami jest to sieć francuska, która w swoim kraju szanuje wolne niedziele, a u nas zobaczmy, co się dzieje, przymusza pracowników. I jak sami pracownicy mówią, są tanią siłą roboczą, są niewolnikami tych korporacji. Jako Związek Solidarność nie zgodzimy się na to.
Na wniosek Solidarności interwencję w Cieszynie podjęła policja. Inne placówki tej sieci w Polsce ogłosiły się z kolei czytelniami. Przepisy zawarte w ustawie dotyczącej zakazu handlu w niedzielę wchodziły stopniowo. Od 2020 roku zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w 7 niedziel w roku. Przewidziano także katalog wyłączeń. Zakaz nie obejmuje jednak m.in. działalności pocztowej, cukierni i stacji paliw. Za złamanie zakazu handlu w niedzielę grozi od 1000 do 100 tysięcy złotych kary, a przy uporczywym łamaniu ustawy nawet kara ograniczenia wolności. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa będzie rozmawiać 14 lutego z unijnym komisarzem Fransem Timmermansem w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Wśród tematów pojawi się m.in. kwestia pakietu Fit for 55, a także system ETS. Polska wnioskuje na forum Unii o reformę mechanizmu uprawnień do emisji CO2. Frans Timmermans chwali jednak rozwiązanie. Dziś to na uprawnień do emisji dwutlenku węgla kosztuje blisko 100 euro. To przekłada się na nasze rachunki za energię. Minister Anna Moskwa zapowiedziała przesłanie w najbliższych dniach kolejnego opracowania do unijnego komisarza, które pokazuje, że system nie działa. Szefowa resortu klimatu przyznała, że sukcesem dla Polski na początek byłoby wycofanie instytucji finansowych z systemu.
Na dzień dzisiejszy dużej otwartości Komisji Europejskiej do głębokiej reformy pakietu ETS, pakietu emisyjnego nie widzimy. Dla nas już sukcesem by było wycofanie instytucji finansowych i widzimy, że państwa europejskie zaczynają to rozumieć. Wydaje się, że mało jest też zrozumienia w państwach europejskich, jak ten system w dużych szczegółach funkcjonuje. Naszym pierwszym sukcesem byłoby usunięcie instytucji. To zechcę przede wszystkim z komisarzem poruszyć w czasie spotkania, że może, jeżeli nie jesteśmy w stanie zacząć od wielkiej reformy. Zacznijmy od tej jednej małej zmiany.
Minister zwróciła uwagę, że u nas wzrosty cen energii nie są tak wysokie jak w pozostałych państwach europejskich. Większość państw nie zastosowała pełnego pakietu antyinflacyjnego, na który zdecydowała się Polska, zaznaczyła. Przypomnijmy, wpływy z tytułu aukcji uprawnień do emisji CO2 zasilają dochód państwa. Przynajmniej 50% równowartości tych środków jest wydatkowane co roku na cele klimatyczne. Skoczek narciarski Dawid Kubacki zdobył brązowy medal Igrzysk Olimpijskich. To nasz pierwszy medal w Pekinie. W konkursie na obiekcie normalnym Polak musiał uznać wyższość jedynie Japończyka Ryoyu Kobayashiego i Austriaka Manuela Fettnera. Po pierwszej serii Dawid Kubacki zajmował 8 miejsce. Dopiero drugi skok dał mu brązowy medal. Z kolei Kamil Stoch na półmetku zajmował 3. pozycję. Ostatecznie zajął 6. miejsce. Piotr Żyła był 21., a Stefan Hula 26. W poniedziałek na normalnym obiekcie odbędzie się konkurs drużyn mieszanych w skokach narciarskich. Polskę będą reprezentować Dawid Kubacki i Kamil Stoch oraz Kinga Rajda i Nicole Konderla. Na 12 lutego zaplanowano konkurs indywidualny, a 2 dni później drużynowy. Był to serwis informacyjny na antenie Radia Maryja.